Z nami jest pan profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Szczęść Boże, witam panie profesorze na antenie Radia Maria.
Dzień dobry, szczęść Boże.
W Genewie ruszyły dwustronne rozmowy między przedstawicielami Kremla i administracji Joe Bidena w ramach dialogu o stabilności strategicznej. Dyskusja ma być kontynuowana dzisiaj. W tym tygodniu odbędzie się także spotkanie NATO-Rosja, także Rosja-OBWE. Panie profesorze, jakie są szanse na obniżenie napięć między Rosją a Zachodem?
W dużej mierze klucz do sytuacji leży po stronie rosyjskiej. Rozmowy zarówno z przedstawicielami administracji amerykańskiej, jak i rozmowy z NATO, to jest konsekwencja swoistego ultimatum postawionego przez Rosji Zachodowi, które w swej istocie dotyczyło rezygnacji z rozszerzenia, z dalszego rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschód. Rosjanie, w centrum uwagi rosyjskiej znajduje się oczywiście Gruzja i Ukraina, oraz Rosjanie usiłowali wymusić na sojuszu rezygnację, przede wszystkim na Stanach Zjednoczonych, bo to chodzi o wojska amerykańskie, usiłowali wymusić deklarację o nierozbudowywaniu i w pewnej perspektywie redukcji sił amerykańskich w tej części Europy. Czy sojusz do tej pory stał nieustępliwie na stanowisku, że obie kwestie są przedmiotem i wyłącznie odpowiedzialności sojuszników i żadna strona spoza sojuszu nie może tego rodzaju żądań stawiać. Miejmy nadzieję, jako że jest to w dobrze rozumianym interesie Polski, że to stanowisko w relacjach z Rosją dalej będzie podtrzymywane przez Stany Zjednoczone, jak i przez sojusz jako całość.
W połowie grudnia Rosja postawiła ultimatum Stanom Zjednoczonym i państwom Zachodu, o których mówi pana profesor, i to, które dla nas jest jakże ważne w kontekście również bezpieczeństwa naszej ojczyzny, czyli Rosja domaga się wypchnięcia wojsk sojuszu z flanki wschodniej. Na ile realne są właśnie tego rodzaju oczekiwania ze strony Rosji?
W polityce nie ma rzeczy nierealnych. Historia tego uczy. Jeżeli czegokolwiek historia uczy, to tego, że nie ma rzeczy niemożliwych. Natomiast oznaczałoby to skrajne zdewaluowanie pozycji sojuszu, co stanowiłoby olbrzymie obciążenie dla politycznej hipoteki całej tej organizacji, pomijając kwestię, że stawiałoby Polskę, a i inne kraje ONG znajdujące się w strefie wpływu Związku Sowieckiego, stawiałoby to nas w niesłychanie złej sytuacji, w swoistej szarej strefie bezpieczeństwa. Znaleźlibyśmy się w swoistym pasie buforowym, pasie przesłaniania, zatem polska dyplomacja, polski MSZ, ale również innymi kanałami należy zabiegać o to, by do realizacji tego scenariusza nie doszło, bo tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, jest to kwestia absolutnie witalna, absolutnie życiowa dla naszego bezpieczeństwa.
Z drugiej strony Rosja również stawia bardzo konkretne, realne tutaj żądania, ale też i pewnego rodzaju narzędzia, które są w jej posiadaniu w tym dialogu, czy pewnego rodzaju właśnie szukaniu pewnego rodzaju porozumienia. Rosja chce, by wszystkie jej żądania zostały zrealizowane. Jednocześnie wysyła kolejne sygnały o charakterze militarnym. Nie przestała koncentrować wojsk przy granicy z Ukrainą. Co więcej, zniszczyła tłoczenie gazu przez Ukrainę, a także, na co wskazują doniesienia rosyjskich mediów, zagroziła, że w reakcji na amerykańskie sankcje odpowie zerwaniem dostaw surowców energetycznych do Europy Zachodniej. Taką informację Władimir Putin miał też przekazać prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Widzimy, że zatem tak, że działanie na pewnego rodzaju kraje Europy Zachodniej, aby te również tutaj w tę rzeczywistość się zaangażowały i wywierały pewnego rodzaju napięcie?
Gra toczy się bez przerwy. Gra toczy się o bardzo poważną stawkę. Rosjanie wykorzystują całość swoich atutów, atuty wojskowe, atuty gospodarcze. Bardzo sprawnie, bardzo udatnie wykorzystują osłabienie Zachodu, czego przejawem jest na przykład Brexit, czyli wyjście, chaos spowodowany, niepewność spowodowana wyjściem Wielkiej Brytanii ze struktur europejskich niewątpliwie też służy interesom Moskwy. Francja jest rozchwiana przygotowaniami do podwójnych wyborów, które mają się niebawem odbyć. Także Rosjanie starają się ten element, te wszystkie elementy układanki połączyć, by zbudować możliwie skuteczny sposób lewarowania zarówno Europy Zachodniej, jak i Stanów Zjednoczonych. Dlatego raz jeszcze powtarzam, że utrzymywanie więzi atlantyckich, ale również europejskich, co często jest niedoceniane, powinno być jednym z nadrzędnych celów polskiej polityki, jako że w przeciwnej sytuacji możemy stanąć twarzą w twarz z odradzającym się mocarstwem, czy z mocarstwem realizującym politykę stricte imperialną. Nie znaczy to, że Rosja nie ma problemów w swojej starej strefie wpływów, by powiedzieć choćby o Kazachstanie, ale ta rozgrywka ukierunkowana na osłabienie roli Europy, na ewentualne wypchnięcie wojsk natowskich czy oddziałów amerykańskich z byłych państw Układu Warszawskiego, ta gra niewątpliwie się toczy. Cały czas z dużą ostrością, by nie powiedzieć, że z brutalnością.
A czego efektem są stawiane przez Rosję żądania? Czy nie jest tak, panie profesorze, że Rosja pozwala sobie na stawienie warunków, bo dotychczasowe działania administracji, chociażby prezydenta Joe Bidena, odczytała jako słabość?
Niewątpliwie w polityce polityka przypomina nieco boisko piłkarskie. Na tyle Rosjanie grają, na ile im oponent pozwala. Rosjanie zdają sobie sprawę, że centrum amerykańskiego zainteresowania przesuwa się w strefę Pacyfiku. Starają się testować, jak daleko mogą się posunąć w rugowaniu wpływów amerykańskich w Europie, no i na ile Europa gotowa jest zaakceptować taką rzeczywistość, iż zaangażowanie amerykańskie znacząco się zmniejszy. Ja przywołam taką myśl z początku istnienia NATO, gdy to stwierdzono, że NATO powstało po to, żeby trzymać Amerykanów blisko, Rosjan daleko, a Niemców pod kontrolą. W dużej mierze nic w tej materii się nie zmieniło, jeżeli chodzi o istotę, aczkolwiek ewolucji ulega cały czas kwestia onarzędziowania tego stwierdzenia.
Panie profesorze, a jaka jest rola Niemiec w całym tym konflikcie?
Niemcy kiedyś po zjednoczeniu doskonale scharakteryzowano jako państwo, które jest za wielkie na Europę, ale za małe na świat. Uważam, że w przeciągu najbliższych dekad to właśnie powtórne zdefiniowanie roli Niemiec w Europie. W dużej mierze niemiecka dokonanie przez Niemców autodefinicji w zmienionych warunkach będzie ponownie decydowało o losach starego kontynentu. Niemcy są bez wątpienia potęgą gospodarczą. Są państwem niesłychanie silnym politycznie, nie przejawiają w tej chwili ambicji, by zbudować potęgę wojskową, ale nie ulega wątpliwości, że gra w trójkącie Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, w jakimś stopniu Wielka Brytania, która jednak zaczyna się od Europy, mówiąc kolokwialnie, coraz bardziej odlepiać. Ta gra w układzie sił między państwami europejskimi z istotną rolą Niemiec, między tymi państwami europejskimi, Stanami Zjednoczonymi, a Rosją, będzie determinowała losy naszej części świata. Czy nam się to podoba, czy nie? W mojej ocenie tak będzie wyglądała obiektywna przyszłość i kwestia kanalizowania ambicji Niemiec, na przykład w ramach struktur wspólnotowych, nabiera w tym kontekście zupełnie nowego znaczenia.
Spójrzmy jeszcze na wywołane przez pana profesora Kazachstan. 2 stycznia wybuchły w całym Kazachstanie demonstracje, które przerodziły się w gwałtowne starcia z wojskiem, policją, manifestacje przeciwko podwyżce ceny gazu LPG używanego do tankowania samochodów. Przekształciły się w szerszy protest przeciwko rządom prezydenta Tokajewa. Państwa Zachodu i organizacje broniące praw człowieka od dawna krytykują Kazachstan za autorytatywny system polityczny, ograniczenie wolności mediów i brak uczciwych wyborów. Z kolei dziś pan prezydent Tokajew zwrócił uwagę, że gwałtowne zamieszki, które przetoczyły się w zeszłym tygodniu przez Kazachstan, były zorganizowaną próbą zamachu stanu kierowaną przez uzbrojonych bojowników. Jak pan profesor podsumowałby to, co dzieje się, co działo się w Kazachstanie?
Może 2 takie uwagi ogólniejsze. Oczywiście organizacje międzynarodowe, państwa zachodnie potępiają Kazachstan za ewidentny brak demokracji, ale z drugiej strony pamiętać musimy, że to jest państwo rządzone w sposób wręcz mongolski, hanowski, orientalny. Jeszcze kilka dni temu czołową postacią był przecież Nursultan Nazarbajew, który Ongiś wyprowadzał Kazachstan, notabene jako pierwszy sekretarz kazachskiej partii komunistycznej, wprowadzał Kazachstan w niepodległość. Także pewne przykładanie miar europejskich czy północnoamerykańskich w zakresie wolności osobistych, standardów demokratycznych, niekiedy prowadzi na manowce. To nie jest prawdą, że cały świat jest taki sam. Kazachstan to jest tradycja Wielkiego Stepu, to jest tradycja Timurydów, to jest tradycja zmian rządów dokonywanych raczej za pomocą strzały z ukrycia i noża, a nie za pomocą procedur demokratycznych. Niewątpliwie w Kazachstanie mieliśmy do czynienia z elementem protestów przeciwko podwyżkom cen gazu używanego do tankowania, ale postawiłbym hipotezę, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Trudno nawet powiedzieć, co jest pierwotne, a co wtórne, jako że obserwujemy transfer władzy ze środowisk skoncentrowanych wokół starego prezydenta, starego hana Nazarbajewa. Władza transferowana jest w ręce ludzi Żomarta Tokariewa. Także z jednej strony protesty, z drugiej strony transfer władzy w ręce sukcesora. Taka trochę dokonywana po mongolsku sukcesja. Trudno przy tym powiedzieć, co było pierwotne. Czy to środowiska niechętne Nazarbajewowi sprowokowały zamieszki, czy też zamieszki sprowokowały do jednoznacznych działań ukierunkowanych na odsunięcie od władzy starego hana. Sytuacja jest niesłychanie ciekawa, choćby dlatego, że co świadczy o prawdopodobieństwie tej hipotezy zamachu stanu, czy zakamuflowanej zmiany elity władzy. Mianowicie dość szybko poproszono o wsparcie wojskowe w ramach wspólnoty organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. To organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym to taki odpowiednik narzędzia organizacji wojskowej, za pomocą której Rosja usiłuje kontrolować przestrzeń postsowiecką. Prezydent Tokajew poprosił organizację Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego o przysłanie wojsk pokojowych. I nader szybko te wojska pokojowe, czy wojska rozjemcze, jakiej byśmy nie używali terminologii, się w Kazachstanie pojawiły. Rdzeń to jest około 4000 rosyjskich spadochroniarzy, przerzuconych sprawnie, szybko i w tej chwili w zasadzie konserwujących system polityczny zbudowany przez nowego prezydenta. To bardzo ciekawe. Rosjanie zadziałali sprawnie, szybko. Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym wykazała się w tej materii dużą efektywnością. Ta sprawność reagowania na zagrożenia w obrębie rosyjskiej przestrzeni interesów może mieć również pewną rolę na przebieg rozmów genewskich. Z drugiej strony pamiętać trzeba, że to jest dla Rosji kolejny front. 1,5 dywizji w Tadżykistanie, 4000 żołnierzy w Kazachstanie, około 80000 rozwiniętych żołnierzy na granicach Ukrainy. To państwo też nie ma niewyczerpanych zasobów. Także ta sytuacja w Kazachstanie jest dla Rosji zarówno szansą, jak i przede wszystkim zagrożeniem i wyzwaniem. Pokazuje jednocześnie, jak mocno Rosjanie boją się na przykład kolejnych kolorowych rewolucji w krajach przylegających do tego miękkiego południowego podbrzusza Rosji. Trzeba to niesłychanie uważnie obserwować.
Panie profesorze, dziękuję za komentarz, za rozmowę na te jakże ważne tematy zarówno dla naszej ojczyzny, Europy i świata. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo.
Pan profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, był naszym gościem.